Nasz gość, pan profesor Mieczysław Ryba, wykładowca m.in. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, widział pan to, co wczoraj wyprawiał Radosław Sikorski?
No, ex post, ale obserwowałem i te jego wypowiedzi, i konferencję prasową, i wypowiedź pani premier, a więc całe zamieszanie, które temu wszystkiemu towarzyszyło, no bezwzględnie, jeśli mówimy o rzeczywiście o tym poziomie polityki, bo mówimy o drugiej osobie w państwie, a zarazem mówimy o człowieku, który wiele lat dzierżył ster polityki zagranicznej, no to niezbyt dobrze to świadczy, no nade wszystko o naszej polityce, właśnie tej zagranicznej, no która jest jednym z filarów bezpieczeństwa państwa.
No bo jeżeli były szef polskiej dyplomacji, jak pan słusznie zauważył, druga osoba w państwie, najpierw powtarza rozmowę, przy której go nie było, następnie stwierdza, że nie było samej rozmowy, a później mówi, nie brałem udziału w tej rozmowie, więc nie ja informowałem, raz mnie pamięć zawiodła, nie chcę popełnić tego samego błędu, z ponurych żartów nie robi się notatek. Więc jeśli uznać propozycję Putina, która miała paść według tej pierwszej relacji Sikorskiego wobec Donalda Tuska o rozbiorze Ukrainy przez Federację Rosyjską i Polskę i uznano to za ponury żart, to teraz, gdy z ponurych żartów nie robi się notatek, no to było coś na rzeczy, czy nie było coś na rzeczy, bo przeczy pan marszałek sam sobie.
Jeśli to była prowokacja Putina, co jest prawdopodobne, bo pamiętajmy, że tam się politykę prowadzi w sposób taki charakterystyczny dla służb, pewne rzeczy się sonduje, pewne prowokacje się czyni, coś się tam nagrywa, później się to wykorzystuje do ewentualnego szantażu, więc mogło to w ten sposób gdzieś taka rzecz zagrać, ale jeśli tak to oceniono, to absolutnie nie po to ta rzecz miała miejsce, żeby ją powtarzać publicznie, szczególnie no teraz, kiedy całe to napięcie z Rosją ma miejsce, bo no to po prostu kompromituje rząd. W jakim sensie? Otóż jeśli to było taki test, powiedzmy, charakterystyczny dla służb rosyjskich, to należało to puścić mimo uszu i w ogóle na to nie reagować, zresztą on tak o tym mówił. Natomiast jeśli to była realna propozycja, jakkolwiek realna, no to oczywiście trzeba by było wtedy uruchomić cały mechanizm państwowy, żeby się do tego realnie odnieść, o czym wiemy, że to się nie stało. W związku z czym wydaje się, i to jest najbardziej smutne, że Radosław Sikorski rzeczywiście zdegradowany nieformalnie, ale realnie, z funkcji ministra spraw zagranicznych na funkcję marszałka Sejmu, że się trochę czuje w tej roli, bo już nie bryluje na salonach. Bardzo mało jest jednak obecny w mediach w porównaniu z chociażby z Kopacz, czy nawet ze Schetyną. A więc uważa, że jest dosyć osamotniony, a ta samotność mu doskwiera, mówię samotność w sensie medialnym, i mówi, co mu ślina na język przyniesie. I to powoduje no, gigantyczny zgiełk. Pamiętajmy, że nade wszystko zaszkodził on sobie, a powtórę samemu rządowi i po trzecie Tuskowi. No to jest, bo to nie chodzi o to, że on w ten sposób jak gdyby obnaża swoje dosyć nieustabilizowane ambicje, ale nade wszystko pokazuje, że kierownictwo polskiej polityki zagranicznej przez lat kilka było niezwykle chwiejne w sensie, powiedzmy, no, jakichś wektorów tej polityki, a również emocji. Zresztą to było widoczne, bo proszę sobie przypomnieć, że to spotkanie z Putinem, o którym mówimy w 2008 roku, łączyło się z późniejszym tak zwanym resetem w relacjach z Rosją i stwierdzeniem, że Polska będzie tym pośrednikiem, zresztą Bronisław Komorowski nawet w 2010 roku to mówił, że Polska będzie takim pośrednikiem w relacjach niemiecko-rosyjskich. Już nie wedle rządu Platformy Obywatelskiej, groźnych dla nas, ale nie wiedzieć dlaczego dobrych, że mamy do czynienia z nową po Smoleńsku, zwłaszcza taką polityką otwarcia i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy jak gdyby przekierowanie polskiej polityki zagranicznej z tej nakierowanej na środkową Europę, a tu to przekierowanie idzie w kierunku Berlina i Moskwy. Po czym nagle pojawia się Sikorski w Berlinie i mówi rzeczy, no, które niektórym włos stawiały na głowie, a mianowicie, że już się nie boimy niemieckich czołgów, tylko boimy się niemieckiej bierności i niech Niemcy budują superpaństwo. Wreszcie słyszymy niejednokrotnie z jego ust o współpracy z Ameryką, po czym w tych podsłuchanych rozmowach on twierdzi, wszystko jedno słusznie czy niesłusznie, że na Amerykanów absolutnie nie można liczyć, że to jest kompletnie polityka irracjonalna, bajkowa i że to nie ma sensu, a więc jest sprzeczność kolejna. I wreszcie, jak dodamy do tego teraz tę publiczną wypowiedź, no to musimy sobie zadać pytanie nie tyle co do osoby, chociaż to też jest ważne pytanie, ale nade wszystko, jak bardzo jednak PR przesłaniał nam rzeczywiste oblicze tych różnych ministrów, w tym ministra spraw zagranicznych, jeśli bierzemy pod uwagę jego możliwości na arenie międzynarodowej, jeśli bierzemy pod uwagę powagę tej polskiej polityki i stabilność w celach, które sobie obrała. Tej stabilności nie było, a to, jak bardzo nie było, świadczą chociażby te jego słowa, no, które wywołały potężny skandal i to nie tylko w sferze polityki wewnętrznej, bo myślę, że to będzie platformę sporo kosztować, ale również w sferze polityki zagranicznej, a to już Polskę będzie kosztować.
No do tego właśnie dodajmy ten reset stosunków z Rosją, mówienie o tym, jak ocieplamy te stosunki, pogłębianie przecież także zależności energetycznej od Kremla, przypomnijmy sobie umowy, które najpierw miały być podpisane do 2000, jeśli dobrze pamiętam, 37 roku, potem pod wpływem opozycji ta umowa była skrócona, a tę umowę chciał podpisać rząd Donalda Tuska, obserwowanie agresji na Gruzję, odsądzanie od czci i wiary Lecha Kaczyńskiego, który jechał i stworzył koalicję szefów państw i rządów Europy Środkowo-Wschodniej, by Gruzji przed inwazją rosyjską w 2008 roku bronić, wizytę Władimira Putina w 2009 na Westerplatte i artykuł w Gazecie Wyborczej, co ciekawe także w Gazecie Wyborczej Radosława Sikorskiego o tym mniej więcej w takim stylu: witaj słońce demokracji i sprawiedliwości. No i twarz Tuska, który słuchał przemówienia prezydenta Kaczyńskiego na Westerplatte, a obok był Putin i obok była Merkel.
Nie, no to co mówiłem, nie mamy tutaj do czynienia z dziwaczną polityką, bo pamiętajmy, że kiedy teraz wybuchł ten kryzys na Majdanie, na Ukrainie, to z kolei Radosław Sikorski i rząd Tuska jawił się jako bardzo mocny, ostry, antyrosyjski, proukraiński i tak dalej. Mija znowuż, bo to możemy dalej wyliczać te parę miesięcy i dzisiaj rząd Ewy Kopacz już jest zupełnie w innym miejscu, czyli raczej w bierności, w pewnym takim stanie wycofania i tak dalej. To oznacza, że mamy do czynienia w sferze, powiedzmy, jakiegoś zamysłu geopolitycznego z bardzo rozchwianą łajbą. To jest tak, gdzie wiatr powieje, tam my. A więc nie mamy własnego kursu, tylko szukamy wiatru tam, gdzie jest siła, gdzie jest aktualny jakiś kurs, który mocarstwa wyznaczają. To jest bardzo niebezpieczne, bo wiatr wieje raz w tę, można się rozbić o skały, a trzeba mieć polski kurs, który nam jakąś sterowność daje, polski interes, dokładnie przedyskutowany wewnętrznie i precyzyjnie realizowany na zewnątrz, bez względu na to, co nam okoliczności zewnętrzne podpowiadają. Te okoliczności co najwyżej mogą korygować metody, taktykę, ale nie strategię. Natomiast tutaj rzecz jest no taka właśnie i ona była dobrze PR-owsko sprzedawana. To trzeba widzieć, że oni umieli w jakiś sposób to oplatać, prawda? Czyli przytulanie się z Putinem w kontekście Smoleńska, bo mamy nowe rozdanie. Później, kiedy już ludzie trochę zapomnieli, a media już w zupełności, to mamy do czynienia z pokazywaniem ostrej twarzy, PR-owsko, bo to Tusk jakoś spinał. Natomiast brak Tuska, proszę też zauważyć, niczego nie zmienia specjalnie w obliczu tego rządu czy tej koalicji, natomiast proszę zauważyć, że obniża ten wizerunek PR-owski. Bo jeśli weźmiemy scenę sprzed kilku dni, kiedy minister rolnictwa Sawicki mu nazywa rolników frajerami, to PR-owsko to słabo wygląda. Tu nie chodzi nawet o decyzje polityczne. Mówi o wizerunek. Kiedy zaraz za tym minister Sikorski, obecnie marszałek Sejmu, mówi o jakiejś rozbiorze Ukrainy, to bardzo słabo wygląda i nikt nie umie tego tak ładnie przykryć. Sama proszę zauważyć, premier Kopacz też nie zachowuje się typowo jak Tusk, umiejętnie pokazując, nic się nie stało. Ona mówi, że się stało i ona mówi, że przeprasza i że nie pozwoli sobie na taki styl polityki. To jest jednak początek być może takiej erozji tego obozu władzy, bo w tym, w czym najlepiej sobie radził, można powiedzieć wręcz doskonały był, mając wsparcie medialne chociażby wspomnianej Gazety Wyborczej, czyli w PR-ze, tutaj zaczyna być coraz większy problem. Okazuje się, że w przypadku Sikorskiego i w przypadku Sawickiego większy problem niż merytoryczny, bo tu się nic nie stało teraz. On mówi, ni stąd, ni zowąd, do jakiegoś portalu amerykańskiego o sytuacji sprzed wielu lat, sprzed 6 lat. A więc o czym my mówimy? Dlaczego on o tym mówi? Przecież nie musi, nie ma takiego powodu. Nikt go do tego nie skłania. To nie jest błąd wymuszony. To jest błąd po prostu z głupoty. No więc tutaj sytuacja jest w tym obozie nieciekawa. O tyle może dobrze, że troszkę obnaża to w sensie prawdziwościowym stan rządzenia w Polsce.
No, co z tymi ludźmi się dzieje, panie profesorze? Wspomniał pan Sawickiego, który grupę społeczną, jakimi są rolnicy, jaką są rolnicy, sadownicy, nazywa frajerami. Sikorski mówi to, co wczoraj słyszeliśmy. Co tym ludziom się dzieje po tych latach rządzenia? Co z nimi?
Znaczy,
jakiś instynkt samozachowawczy chyba już nawet tracą, bo to może się odbić na wynikach PSL-u, prawda? A i może się odbić na wynikach Platformy Obywatelskiej. Czy ta buta już to jest tak rozdmuchana, że myślą, że wszystko już mogą?
Tak się wydaje, bo proszę pamiętać, że kiedy mieliśmy kiedyś do czynienia z aferą hazardową, wydawało się, że rząd tego nie wytrzyma, a już na pewno nie wytrzyma tego Grzegorz Schetyna. Dzisiaj to jest minister spraw zagranicznych. Jeśli mieliśmy do czynienia z aferą podsłuchową, wydawało się, że rząd tego nie wytrzyma, wakacje przetrzymali, Tusk poszedł do Brukseli, zrobiono nowe medialne otwarcie. A więc ten instynkt o tyle się osłabia, że w dziedzinie władzy, jeśli jest takie poczucie bezkarności, czyli że nie ma siły społecznej, zdolnej ocenić, a zarazem rozliczyć polityków, oczywiście ocenić za pozytywne rzeczy i za negatywne, a rozliczyć właśnie za te negatywne, jeśli ta bezkarność się pogłębia, to pogłębiają się też błędy. Bo problem jest ten, jak to mówi przysłowie stare, że pycha jest pierwszym krokiem do zguby, więc oczywiście ta społeczność polska, obywatele mają dużą wytrzymałość i są jednak poddani dużej presji medialnej, ale może nastać taki moment, że pewien Rubikon zostanie przekroczony i wtedy już tych przewracających się puzli nikt nie będzie w stanie poskładać. Popatrzmy, oczywiście mówimy o Sawickim, to jest jeden z najsprawniejszych polityków PSL-u. Jeśli bierzemy pod uwagę Sikorskiego, to w obecnej ekipie szeroko rozumianej władzy, bo nie mówię tu o rządzie, ale mówię o szeroko rozumianej władzy, wpisując to też marszałka Sejmu, to Sikorski jawił się jako taka postać wybijająca się, w sensie medialnym oczywiście. Natomiast to wybijanie się, jeśli tak wygląda postać wybijająca się, to jak wyglądają postaci z drugiego szeregu? To jest bezkarność. Bezkarność powoduje pewien rodzaj takiej buty czy nieraz potężnych błędów.
A reakcja Ewy Kopacz, która próbuje, bo nie ma innego wyjścia, sklejać te dwie frakcje, Grzegorza Schetyny i Cezarego Grabarczyka, Sikorski jako taki wolny strzelec, czy ta reakcja wczorajsza premier, gdzie próbuje zyskać punkty także na takiej stanowczości wobec Radosława Sikorskiego, Czy to też nie pokazuje no, jakiegoś takiego zachwiania w ogóle systemu i ustroju władzy w Polsce? Bo marszałek przecież jest marszałkiem Sejmu, a więc władzy wykonawczej, która sprawuje kontrolę ustawodawczej, która sprawuje kontrolę nad władzą wykonawczą, czyli nad Ewą Kopacz. A Ewa Kopacz udziela reprymendy jako czwarta osoba w państwie drugiej osobie w państwie.
Wydaje mi się, że Ewa Kopacz nie panuje nad emocjami jako premier. Zresztą to dała temu dowód kilkukrotnie. Bo rzeczywiście twierdzenie, czy też sugestie, jakoby ona miała jakieś kompetencje odwołać marszałka, no są jednak wynikiem emocji, a nie racjonalnego sądu. Oczywiście ona, jeśli zrobiła to rozeznanie, jeśli podjęła rozmowę z Tuskiem, który wciąż jest przewodniczącym Platformy, żeby Sikorskiego odwołać, to powinna to zrobić najpierw, a później ewentualnie ogłaszać. Natomiast tego typu ogłoszenie i tego typu reprymenda, która dała Sikorskiemu, ona pokazuje co? To, z czego wyborcy, nawet sami wyborcy Platformy nie lubią najbardziej, a oni najbardziej nie lubią kłótni w obozie władzy. I pokazanie takiej kłótni, no jednak przed kamerami telewizji, z pewnością nie jest niczym od strony PR-owskiej rozsądnym. Nie mówię od strony rzeczowej, bo od strony rzeczowej oczywiście krytyka Sikorskiemu się należała, ale mówimy od strony tej wizerunkowej, o którą Tusk zawsze bardzo dbał. Mój przedmówca właśnie mówił o tym, jak to zwykle premier w takiej sytuacji odczekał 2-3 dni, po czym, kiedy emocje opadały, on jakiś krok do przodu dawał. Czy Ewa Kopacz, mówiąca lub działająca w kierunku odwołania marszałka, czyli pokazująca jakiś konflikt wewnątrz władzy się wzmocni, wątpię. Idą wybory samorządowe. Jeśli ona je przegra, to frakcje, o których ojciec mówił, czy Schetyny, czy Grabarczyka, tylko będą zacierać ręce, żeby pokazać, ta pani sobie nie radzi. Trzeba jednak silnego mężczyznę. Może Schetynę, może Grabarczyka, może jeszcze kogoś. Sikorskiego poświęcą, bo Sikorski jako wolny strzelec może być tylko taktycznie komuś potrzebny, strategicznie nikt się tym specjalnie nie przejmie, bo to nie osłabi którejkolwiek z tych frakcji. Bardzo ciekawe nas najbliższe dni czekają.
To może dobrze by było, żeby to Ministerstwo Administracji wydzieliło jednak to sołectwo w Chobielinie, gdzie jest dworek Sikorskiego, no i taki sołtys niech będzie po prostu, zamiast marszałek Sejmu.
No, myślę, że Sikorski ma pewne swoje już układy międzynarodowe, takie czy owe, z jednej strony rodzinne, z drugiej strony pewnie tych różnych tam kontaktów nabrał. Jeśli go brano na ministra spraw zagranicznych, to nie tylko z powodów wizerunkowych, ale spodziewano się, że pewien układ, który go wspiera, nie wewnątrz Polski, nie partyjny, bo on tutaj jest słaby rzeczywiście, że w jakiś sposób on będzie z tego powodu zadowolony, więc no nie wiem, być może rzeczywiście sołectwo, takie udzielne księstwo byłoby czymś dla Sikorskiego radosnym, ale nie przypuszczam, żeby to po tej linii szło. Raczej myślę, że on zaczyna spełniać taką rolę piątego koła u wozu i jest to problem dla wszystkich.
Tylko to może być, panie profesorze, koło, które będzie bardzo skrzeczeć, gdy je się z wozu usunie.
To na pewno. Na pewno. To nie jest ktoś, kto pokornie odszedłby z pierwszej ligi, jeśli bierzemy pod uwagę politykę polską, ponieważ mamy do czynienia z człowiekiem o niewyobrażalnych, potężnych ambicjach. To na pewno. Myślę, że on by wtedy rozgrywał, gdyby tak się stało, to podjąłby grę z każdą frakcji, która by była tylko przeciwko Kopacz i Tuskowi. Każda. I tutaj oczywiście w sferze, tak jak mówimy, w sferze może takich liczenia głosów wewnątrz Platformy nie byłby mocny, ale w sferze wizerunkowej mógłby naprawdę osłabić samą premier i cały rząd.
To jeszcze może i do PiSu chciałby wrócić.
Nie wiem, być może. Znaczy ten typ polityka, który bardziej wydaje się jest nastawiony na karierę niż na realne cele, to nie jest kłopot, z jakiego ugrupowania on startuje lub jakie ugrupowanie reprezentuje. To jest ten typ Talleyranda, tak? Jeśli mówimy o historycznych odniesieniach, który był biskupem, później był w rewolucji francuskiej, później był przed Napoleonie, a później wrócił do Bourbonów jako blisko z nimi związany polityk. No więc tutaj mamy takich modeli politycznych trochę, którzy i tych transferów różnorakich co niemiara, które świadczą bardziej o tym, że nie ma poglądów ktoś taki, jakiś sprecyzowanych, bo transfery w tym samym, tej samej przestrzeni ideologicznej jeszcze są zrozumiałe, natomiast przeskoki w skrajności jednak dowodzą, że sam nie mam żadnych poglądów, że ktoś nie ma żadnych poglądów. On, jego poglądem jest jego własna kariera.
To jeszcze dwa słowa o tej trochę mniejszej polityce, ale też bardzo ważnej. Mam na myśli, czekają nas wybory samorządowe Lublin. Pan także, panie profesorze, startuje w wyborach samorządowych. Co tam na lubelskim podwórku?
No, rzeczywiście startuję tutaj z samego centrum miasta, z okręgu numer 1 ze Śródmieścia, Wieniawy, Bronowic, Twardku i Starego Miasta, a więc samo centrum miasta. No, rzeczywiście tu też są pewne zmagania. Platforma jest niezwykle obfita w te różne billboardy i finanse, to aż przytłacza. Natomiast Zjednoczona Prawica pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości inaczej, ale rzeczywiście warto zaapelować do wszystkich wyborców o taką mobilizację, bo wydaje mi się, jeśli analizowaliśmy chociażby to, co się na scenie centralnej dzieje, to wynik tych wyborów samorządowych będzie decydował o losie Lublina, czy Śródmieścia, z którego kandyduję, o losie wielu gmin, ale on przygotuje, ten wynik przygotuje wybory prezydenckie i parlamentarne w następnym roku, w sensie psychologicznym. A więc ewentualne zwycięstwo prawicy będzie miało moim zdaniem ogromne znaczenie. Ja przy tej okazji, bo w niedzielę o 16 przy kościele świętego Maksymiliana Kolbe przy drodze męczenników Majdanka o godzinie 16 w sali Jana Pawła odbędzie się takie spotkanie, taka dyskusja na ten temat, szczególnie mieszkańców Bronowic i całego Lublina chciałbym zaprosić, byśmy właśnie sobie troszkę o tych sprawach głębiej porozmawiali, bo rzeczy nie dokonują się lokalnie. Bardzo ważne, kluczowe, rozstrzygające o polityce samorządowej, ale rozstrzygają się też kwestie ogólnokrajowe, bo to się wiąże w pewną logiczną całość, która przed nami.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i kandydat w wyborach samorządowych, jak słyszeliśmy, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.